Dzień dobry, w to sobotnie przedpołudnie jesienne, ale jakby zimowe program realizuje Jarosław Gołofit. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w kolejne wydanie audycji Dom i Ogród, w których podpowiadamy pewne rozwiązania do domu i ogrodu, mówimy o trendach i nowościach czy ciekawostkach. Podpytujemy też ekspertów i doradców, na co zwrócić uwagę przy zakupie różnych urządzeń czy elementów wyposażenia wnętrz, a także materiałów potrzebnych przy remoncie, by spełniło to nasze oczekiwania. To również porady ogrodnicze, jak sadzenie, ochrona roślin, sposoby na to, by uprawiać je bez szkody dla środowiska, czy też z uwzględnieniem ochrony zapylaczy. A w tym wszystkim szukamy najlepszych i najbezpieczniejszych sposobów dla naszego zdrowia. Każdy w tych audycjach może znaleźć praktycznie odpowiedzi zarówno dla siebie, jak i dla innych, a wszelkie pytania do naszych ekspertów, czy też Państwa doświadczenia i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. A co przygotowaliśmy na dziś? Wśród roślin, jakie warto mieć uprawiać w ogrodzie, są rośliny zielarskie, które mają właściwości lecznicze i zaliczane są w ziołolecznictwie do grupy ziół polecanych zwłaszcza do zwalczania przeziębień. I o nich właśnie powiemy. To m.in. krzew maliny, a także lipa, aronia czy też czarny bez. A w drugiej części powiemy o nowoczesnych grzejnikach na podczerwień do ogrzewania pomieszczeń, o takich, które już nie wysuszają powietrza, jak dotychczas popularne farelki, a dają dużo przyjemnego ciepła. Ale też powiemy o foliach grzewczych na podczerwień, czyli nowoczesnym systemie ogrzewania domów, który ma coraz więcej zwolenników. Dom i Ogród do 12:00, warto z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy. Dom i Ogród. W tej grupie ziół leczniczych, które warto mieć w ogrodzie, a które są zaliczane do tej grupy ziół polecanych do zwalczania przeziębień, jest oczywiście czarny bez. A to roślina, z której warto skorzystać. Specyfiki z tych owoców wzmacniają organizm, pomagają poradzić się z infekcją. Mają również właściwości oczyszczające z toksyn, regulują trawienie, zawierają duże ilości witamin i soli mineralnych, a surowcem zielarskim są głównie jego kwiaty i owoce, mówi doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk.
Mamy taką grupę ziół, które działają w sposób szczególny, są polecane do leczenia przeziębienia. Wiadomo, kiedy przychodzą takie pory roku chłodniejsze, trochę mniej witamin, czasem jakieś przeciągi, niekorzystne zmiany temperatury, jesteśmy bardziej podatni na przeziębienia. No i pierwszym takim gatunkiem, może nawet o szerszym zastosowaniu, jest bez czarny. W odróżnieniu od bzu lilaka, jego kwiatostany może nie są tak bardzo okazałe. Podpowiem, że przypominają nam taki płaskie, są jakby płaskie, to są baldachogroniaste kwiatostany, więc nie wyglądają może tak pięknie jak lilaka, ale są też dosyć duże i już sam kwiatostan jest środkiem, który może być uważany za, czy może być użyty w zielarstwie, bo te kwiaty możemy na przykład zalać cukrem, czy nawet zasypać cukrem i stworzyć z nich taki rodzaj jakby konfitury, takiego syropu, który później używamy. Możemy je nawet kulinarnie spożyć obsmażane w cieście, bo są jadalne. A jak mamy trochę więcej cierpliwości, no to możemy poczekać też do owoców. W ogóle bezczarny był kiedyś takim dosyć popularnym owocem. Był często wokół domostw właśnie jako surowiec na konfitury, na dodatki do przecierów owocowych, jako takie zimowe źródło witamin. Teraz jest troszkę mniej popularny w Polsce, bo na przykład w Danii, w Niemczech czy w Szwajcarii jest uprawiany na szeroką skalę jako drzewo czy powiedzmy krzew owocowy.
W Polsce uprawa czarnego bzu nie jest tak popularna, chociaż nie jest trudna. Krzew nie ma dużych wymagań i można go uprawiać niemal na każdym rodzaju gleby. A jakie właściwości ma czarny bez i jak go można zastosować?
U nas zbierany jest głównie ze stanowisk naturalnych. No i może to dobrze, bo taki owoc jest zwykle dosyć bogaty i w witaminy, i w związki czynne, i też aromatyczny. No z tym, że trzeba być ostrożnym, bo na przykład owoców bzu czarnego nie można zalewać alkoholem, ponieważ w tym przypadku mogą być nawet trujące. Podobnie też należy używać do przetworów wyłącznie owoców mocno dojrzałych. Wszelkie takie zielone, czy niedojrzałe, niewybarwione należy odrzucać, ponieważ one też mają tak duże, tak zwane substancje antyżywieniowe, a więc mogą też niekorzystnie wpływać na organizm. No i te owoce, oczywiście one nie nadają się do spożywania jako świeże, muszą być przygotowane lub przesmażone, termicznie obrobione i nadają się wtedy na konfitury, dżemy jako źródło witamin, jako źródło substancji czynnych. Jeżeli chcemy użyć bez czarny jako taki typowy materiał zielarski, to najwygodniej będzie owoce bzu, odpowiednio wybrane, oczyszczone, ususzyć. Suszone owoce łatwo jest przechowywać, później łatwiej z nich zrobić na przykład odwar, czyli zalać wodą zimną, podgotować, odcedzić i stosować w dawkach. Zwykle to jest właśnie pół szklanki rano, pół szklanki wieczorem. Jakie właściwości ma bez? No jego taką najcenniejszą cechą jest regulowanie pracy jelit, a więc szczególnie jeśli prowadzimy taki tryb życia siedzący, mało ruchliwy, to on tą pracę poprawia. Surowe owoce działają przeczyszczająco, a przetworzone przeciwbiegunkowo, czyli w zależności od tego, jak chcemy zastosować ten bez, to taką formę używamy. No i co istotne, leki wytwarzane z bzu czarnego są to leki przeciwko przeziębieniom. To, że jest lekiem, to mogę tak anegdotycznie trochę powiedzieć, że na przykład kwiatostany bzu w takim syropie cukrowym mają specyficzny, bardzo mocny zapach, niezbyt ładny, mówiąc krótko, no, co potwierdza, że pewnie są dobrym lekarstwem, bo wiadomo, że lekarstwo musi być albo niesmaczne, albo przynajmniej śmierdzące. Wtedy możemy powiedzieć, że coś jest lekarstwem. I rzeczywiście, tak już na poważnie, to jest to dobry środek, który ułatwia odkrztuszanie, zmniejsza gorączkę, łagodzi stany właśnie takie zapalne organizmu.
Czarny bez w ogrodzie bardzo ładnie się prezentuje, zarówno w okresie kwitnienia, kiedy przyciąga zapylacze, jak i w czasie owocowania, oblepiony czarnymi owocami, a w okresie jesienno-zimowym przyciąga z kolei ptaki, które chętnie posilają się takimi owocami, bo one długo pozostają na krzakach i oczywiście my możemy z niego korzystać. Warto więc takie krzewy czarnego bzu mieć w swoim ogrodzie. A już za chwilę powiemy o aronii.
Dom i ogród.
Inną rośliną zielarską o cennych właściwościach leczniczych, która także pomoże nam w walce z przeziębieniami, jest aronia. To znana i popularna roślina ozdobna i lecznicza. Najcenniejszą zaletą aronii jest bogactwo witamin, zwłaszcza występujących w śladowych ilościach w innych owocach czy warzywach, a sok z aronii jest zalecany m.in. przy miażdżycy i nadciśnieniu. Zawierają duże ilości antocjanów, a także garbniki czy pektyny, a aroniowe przetwory m.in. wzmacniają nasz organizm, a także zapobiegają chorobom układu sercowo-naczyniowego.
Aronia to jest znana roślina uprawowa. Gatunek nieco teraz troszkę może niedoceniany albo troszkę porzucony, bo był taki czas, kiedy aronia była bardzo, bardzo modna. Uważano, że zrewolucjonizuje nasz rynek owoców jagodowych, a tak się nie stało, między innymi dlatego, że aronia jest w smaku dosyć cierpka, kwaśna, cierpka, wręcz nawet mdła i nie da się zrobić takich przetworów, które byłyby na przykład z samej aronii. Zwykle, jeśli chcemy ją zastosować, no to dobrze jest mieszać z innymi gatunkami owoców, na przykład z jabłkiem, na przykład z porzeczką, z gruszką i ten dodatek aronii nie może być za duży. A trochę szkoda, bo sam owoc w sobie jest bardzo wartościowy, ale zanim dojdziemy do tego, co zawiera, to jeśli weźmiemy taką jagódkę, jagodę, bo ona jest spora, aronii, ona troszkę przypomina nam owoc jarzębiny, bo ten krzew jest z jarzębiną spokrewniony. Zauważymy, że jest to bardzo ciemny owoc, on jest wręcz czarny. Oczywiście no, nie jest to typowa czerń, jest to mocno granatowy kolor, mocno ciemno-niebieski, jakbyśmy powiedzieli. Barwi też dosyć mocno, nawet niewielka ilość kropla, dwie krople soku z aronii zabarwią nam całą szklankę na taki kolor czerwonawy, a więc ma duże ilości barwników. I to jest jakby pierwsza wskazówka, która mówi, że no, jest to owoc wartościowy. Bo zwykle jest tak, że te owoce, które mają dużo barwników, są też naprawdę wartościowe. Tak jak na przykład czarne jeżyny, jagody.
Owoce aronii także wpływają korzystnie na wzrok, regenerują zmęczenie, a ten swój kolor i właściwości zawdzięczają właśnie bardzo cennym barwnikom, jakie zawierają.
Otóż te barwniki są bardzo pożądane dla naszego organizmu. To są głównie tak zwane antocyjany. No właśnie antocyjany mają taką mocną barwę i mają działanie przeciwutleniające. A więc można powiedzieć, że pozwalają eliminować z organizmu takie niepotrzebne substancje, wolne rodniki. To, co w naszym organizmie zakłóca homeostazę, czyli ten dobrostan. I właśnie te antocyjany, te przeciwutleniające, czy związki o działaniu przeciwutleniającym są dla nas bardzo pożądane. Można powiedzieć, że dzięki temu między innymi owoce aronii spożywane w postaci przetworów chronią przed chorobami krążenia, czyli na przykład obniżają ciśnienie krwi, wpływają na wzmocnienie ścian naczyń krwionośnych, no i właśnie oczyszczają organizm z różnego rodzaju toksyn, a także zmniejszają napięcie nerwowe i stres. Także no, takie ogólnie wzmacniające, bardzo pożądane działanie owoców aronii. No może jeszcze słówko o tym, jak sam krzew wygląda, czy powiedzmy, jak się go uprawia. Otóż aronia, nawet jeśli posadzimy małą gałązkę, początkowo będzie nam się wydawało, że będzie to niewielki krzaczek, może wielkości porzeczki czarnej, ale aronia rozrasta się bardzo silnie, dorasta do nawet kilku metrów wysokości. Jeden taki krzew no, rozrasta nam się w ogromną kępę, a więc trzeba albo z jednej strony pamiętać i na działce, w ogródku wybrać miejsce, gdzie krzew będzie miał odpowiednią przestrzeń, albo na przykład regularnie go przycinać. Lub też można kupić odmiany aronii, czy powiedzmy taką formę aronii, która będzie zaszczepiona na podkładce, no właśnie z jarzębiny, która jest jej krewniakiem, czy na innej podkładce skarlającej. Wtedy uzyskamy krzew taki właśnie o koronie przypominającej małe drzewko, a więc będzie nam łatwiej go uprawiać i będzie nam wolniej rósł. Także to jest praktyka ogrodnicza uprawowa w tym zakresie.
Aronia najlepiej rośnie na glebach żyznych, próchniczych i lekko kwaśnych, ale też może być uprawiana na podłożach lżejszych i piaszczystych. Aronię możemy sadzić zarówno jesienią, jak i wiosną, jednak ze względu na to, że aronia wcześniej zaczyna wegetację, bardziej wskazane jest sadzenie jesienne. Kolejna roślina lecznicza w ogrodzie to malina i to cała roślina, nie tylko jej owoce, ale o tym już za chwilę.
Dom i ogród.
Malina to bardzo znany krzew owocowy, który ma szerokie zastosowanie w ziołolecznictwie i chociaż najbardziej znane nam są owoce, to surowcem leczniczym może być cała roślina. Posiada właściwości antybakteryjne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i napotne, dlatego pomaga nam właśnie w walce z przeziębieniami.
Bardzo sympatyczny krzew o smacznych owocach i znamy go bardziej z owoców. Oczywiście każdy zna malinę. Wszyscy wiemy, że bardzo smaczny jest sok malinowy, że doskonale go można dodać do herbaty, czy sam z wodą wypity jest bardzo smacznym napojem. Oprócz tego rozgrzewa. To są rzeczy niejako oczywiste i znane, ale też malina ma dodatkowe właściwości, bo nie tylko owoce, w zasadzie cała malina, bo również liście mają działanie takie ziołolecznicze, dostarczają witamin, działają moczopędnie i oczyszczająco na organizm w zasadzie. Natomiast ja mam taki swój ulubiony sposób stosowania maliny na przeziębienia, a mianowicie bardzo dobrym lekiem, skutecznym, ale też i smacznym jest herbata otrzymywana z pędów malin. Nawet w okresie bezlistnym, czyli w okresie zimowym, kiedy nie mamy ani owoców, kiedy nawet nie mamy liści do zbierania, to możemy ściąć jeden lub dwa całe pędy malin, pociąć je na takie odcinki kilkunastocentymetrowe, tak żeby nam się pęczek, później związane w pęczek, zmieściły do garnka i lekko podgotowując przez kilkanaście minut otrzymamy właśnie herbatę z pędów malin. Herbata ta ma w sobie salicylany, czyli tak jak mamy aspirynę czy inne związki lecznicze w tabletkach, to tu mamy taką naturalne źródło tych substancji przeciwgorączkowych, bakteriobójczych i do tego jeszcze w dosyć przyjemnym aromacie, w przyjemnym połączeniu z witaminami, związkami i ogólnie rzecz biorąc takimi biologicznie czynnymi, czyli tymi, które są pożądane dla organizmu, które pobudzają organizm do lepszej pracy, do zwiększenia odporności na choroby. I taką herbatkę stosujemy jako lek przeciwgorączkowy, przeciwzapalny.
Malina może być uprawiana powszechnie w naszych ogrodach, ale osoby, które nie mają swojego kawałka ziemi, mogą taką wartościową roślinę pozyskiwać także z innych stanowisk.
Maliny znamy z naszych upraw, ale jeśli chcemy stosować, powiedzmy, jako zioło, to dobrze jest wybrać się gdzieś w naturę, czyli do lasu, na skraje lasów i pobrać takie rośliny właśnie ze stanu dzikiego. One zwykle mają więcej tych substancji takich czynnych niż powiedzmy z uprawy klasycznej. Niemniej w wielu ogrodach hodujemy często maliny, które są bardziej spokrewnione z tymi leśnymi odmianami niż z tymi odmianami produkcyjnymi. A więc jeśli ktoś ma starsze odmiany malin, to może również użyć tych ze swojego dzikiego ogrodu. No malina działa też w jakiś sposób trochę chyba na naszą wyobraźnię, bo oprócz tego, że jest słodka i smaczna, to dobrze się kojarzy. Nawet poeci nieraz nawiązywali do malin, chociażby Bolesław Leśman w swoim Malinowym chruśniaku. Wiemy, że oprócz tego działania przeciwzapalnego, malina wyostrza zmysły i ogólnie ożywia organizm.
Najlepszy czas na sadzenie malinowych krzewów to wiosna, jednak jeżeli ziemia nie jest zamarznięta, gleba jest dobrze odżywiona, sadzenie malin możemy wykonać również jesienią, a takie maliny letnie dają owoce na pędach dwuletnich, a jesienne powtarzają owocowanie i owocują na pędach jednorocznych. Została nam jeszcze lipa, ale o tym po przerwie.
Dom i ogród.
I jeszcze jedna roślina warta uwagi w okresie jesienno-zimowym, wtedy gdy jesteśmy narażeni na infekcje, to lipa drobnolistna, łagodzi kaszel, ból gardła i chrypkę, działa na potnie i moczopędnie, wspomagając oczyszczenie organizmu. Surowcem zielarskim są zarówno jej kwiaty, jak i takie niewielkie, tak zwane szyszki. Zawiera wiele cennych substancji, ale warto pamiętać, że lipa wykorzystywana w ziołolecznictwie to lipa drobnolistna.
Jak rozpoznać tą lipę drobnolistną? Sama nazwa wskazuje, że ma drobniejsze liście od lipy szerokolistnej, ale taką cechą najlepszą, która daje nam pewność, to jest owłosienie o kolorze takim rdzawym, brązowawym, delikatne włoski znajdujące się u nasady nerwów blaszki liściowej, czyli tam, gdzie blaszka liściowa i ogonek się łączą, tam zwykle na liściu jest kilka takich włosków, kilkanaście, drobne owłosienie koloru rdzawego, brązowego, inaczej niż u lipy szerokolistnej, gdzie te włoski mają kolor biały. Ta cecha jest taką charakterystyczną i daje nam pewność, że zbierzemy surowiec właściwy, surowiec o działaniu leczniczym. Przede wszystkim kojarzymy ją, i to słusznie, z takim lekarstwem na przeziębienia, na jakieś stany podgorączkowe, bo lipa działa napotnie, działa odkrztuśnie, przeciwskurczowa, więc też poprawia działanie naszych płuc. No i jak to zwykle, większość ziołowych leków działa moczopędnie, a więc oczyszcza nasz organizm, powoduje, że jest lepsza przemiana materii, no i też żółciopędnie, a więc też troszkę pomaga w trawieniu, jakbyśmy powiedzieli. No w ogóle lipa, która nas tutaj ratuje przy wszelkich przeziębieniach, chrypkach, kaszlach, no to już można powiedzieć, że jest od lat takim ziołem, chociaż drzewem, ale ziołem w znaczeniu ziołolecznictwa, bardzo cenionym, bardzo znanym. Ona była symbolem takiej miłości, łagodności, miód lipowy, wiadomo, bardzo zdrowy. Zresztą to jest miód taki powielekroć bogaty, ponieważ pszczoły zbierają nie tylko sam nektar, ale też spać lipową, czyli to, co wydzielają m.in. mszyce. Dzięki temu miód lipowy jest szczególnie bogaty w substancje biologicznie czynne, jakbyśmy powiedzieli, biologicznie aktywne. A więc jest to miód bardzo zdrowy, ale też i smaczny i godny polecenia. A jeszcze taki mały dodatek lipowy, może mało kto wie, że nie tylko kwiat lipowy jest surowcem zielarskim, ale też nawet te orzeszki, kiedy już, no, zdarzy się, że przegapimy na przykład kwitnie, a chcielibyśmy mieć coś z lipy, to te orzeszki lipowe, jak już dojrzeją, jak się je wyłuska odpowiednim sposobem, to same orzeszki roztarte mogą być dodawane do kąpieli i powodują, że kąpiel w takim balsamie, w takim mleczku z orzeszków lipowych powoduje wygładzenie skóry, działa jak taki delikatny, naturalny balsam, bardzo polecany właśnie dla naszej skóry.
O czym mówił doktor ogrodnictwa Arkadiusz Iwaniuk. A gdybyśmy chcieli lipę posadzić w ogrodzie, to pamiętajmy, że jest to jednak drzewo i że kiedyś rośnie. Dlatego miejsce jest tu niezwykle istotne. Lipa jest długowiecznym drzewem, żyje nawet kilkaset lat i może osiągać około 30 metrów wysokości. Kwitnie zwykle w lipcu i właśnie stąd zawdzięcza nazwę, rozsiewa piękny miodowy aromat i przyciąga pszczoły, bo ma bardzo cenny nektar. Warto zatem mieć w ogrodzie takie rośliny lecznicze, korzystać z ich dobrodziejstwa. Zanim jednak zdecydujemy się na ich zastosowanie w celach leczniczych, trzeba to najpierw skonsultować z lekarzem, zwłaszcza jeżeli mamy jakieś schorzenia, bo są różne przeciwwskazania do spożywania pewnych naparów, odwarów, a nawet i samych owoców poszczególnych roślin, ze względu na specyficzny ich skład. I tak jest również w przypadku chociażby owoców czarnego bzu, czy tak popularnej maliny.
Dom i ogród.
Napary, herbatki ziołowe mogą nas rozgrzać w chłodne dni, ale chwilowo. Jednak należy zadbać o ciepło w naszych domach z innych źródeł. Możemy na przykład dogrzewać pomieszczenia grzejnikami na podczerwień, które można postawić na podłodze czy szafce, czy powiesić na ścianie, albo w takiej technologii ogrzewać cały dom, bo folie grzewcze na podczerwień mają coraz więcej zwolenników, mówi dystrybutor systemów ogrzewania podczerwienią Artur Potaś.
To jest ogrzewanie elektryczne. Podłączone jest do prądu. Działa to na podczerwień. Może montować pod panelami, czyli na istniejącą już wylewkę możemy zamontować folie grzewcze i na to panele lub inną podłogę pływającą, nadającą się do ogrzewania podłogowego. Może montować pod wylewką, czyli jest standardowe ogrzewanie, gdzie wylewka jest akumulatorem ciepła. Można montować w ścianie lub suficie za płytą kartonowo-gipsową lub też jako nowość nad sufitem napinanym. Czyli możemy mieć piękny sufit napinany z ogrzewaniem. Folia grzewcza to pasta karbonowa w naszym przypadku, która jest rozprowadzona na całości i grzeje nam 100% powierzchni folii. To jest zasilane na prąd, podłączamy to do termostatu. Każde pomieszczenie możemy sterować za pomocą telefonu, bo każdy, większość termostatów ma Wi-Fi. I to jest zaleta tego ogrzewania, bo możemy w jednym pomieszczeniu mieć 18 stopni do spania, w drugim 20, w trzecim 23. Każdy domownik może spać w dogodnych do siebie warunkach. Folia grzewcza nagrzewa jakiś element i ten element jest nośnikiem ciepła, czyli jakby takim, w cudzysłowie można powiedzieć, grzejnikiem. Tylko nie możemy tego mylić z taką podczerwienią, którą kojarzymy na przykład w mikrofalówce. To jest po prostu podczerwień, to nic innego jak imitacja ciepła. Możemy ustawić temperaturę zadaną. Z sufitu na przykład 42 stopnie, a z podłogi, jeżeli kupimy sobie panele, które wymagają 28 stopni, to będzie 28. To jest niskotemperaturowe grzanie wielkopowierzchniowe.
Czy możemy też korzystać z fotowoltaiki w tym przypadku?
Tak, jeżeli ktoś już ma system fotowoltaiki albo planuje ten system założyć, to oczywiście jest to kompatybilne i jeżeli zainwestowaliśmy już w fotowoltaikę, to mamy ogrzewanie za domu za darmo.
Mówimy tutaj o podłodze, czyli możemy zarówno w nowo budowanym domu, jak i w tych, w których już mieszkamy, tak? Tych eksploatowanych, możemy to po prostu wymienić, tą podłogę.
Tak, to nadaje się bardzo dobrze do ogrzewania też w kamienicach. Najważniejszą rzeczą jest tylko sprawna instalacja i możemy w szybki sposób mieć zdrowe, ekologiczne ogrzewanie podłogowe.
Podłoga to jedno, ale ściany również?
Tak, ściany też. Ściany są najczęściej spotykane, ale coraz częściej ludzie wybierają sufit. Podobno jest najzdrowsze ogrzewanie. Lekarze nawet zalecają ogrzewanie foliami grzewczymi na podczerwień właśnie z sufitu.
Jak tutaj się kształtuje cena?
Dom 100-metrowy pod wylewką możemy zrobić w cenie 22 tysięcy złotych i to jest ogrzewanie kompletne, zakładając, że jest 7 pomieszczeń, 7 sterowników ładnych na Wi-Fi i z 30-letnią gwarancją.
Bezpieczne?
Oczywiście. Tak jak powiedziałem wcześniej, polecane przez lekarzy.
Ale myślę tutaj o technicznej kwestii.
Jak najbardziej bezpieczne. Tak jak powiedziałem, to jest jedyny system ogrzewania, na który mamy 30 lat gwarancji. Żaden inny producent, czy to będzie pompa ciepła, czy to będzie piecyk gazowy, nie daje nam 30 lat gwarancji. To jest bezobsługowe. Jedyne co po jakimś czasie może nam się stać, to po prostu wymieniamy termostat, to jest takie jak wymiana gniazdka. Po prostu bardzo proste i każdy sam może to sobie zrobić. Mamy też grzejniki elektryczne, które można powiesić na ścianie, można powiesić na suficie i równie dobrze postawić, bo część z nich ma wbudowane nóżki. Troszkę zbliżone jest to do tablicy, jest to po prostu cienkie, jest płaskie. Można też kupić promiennik z widokiem na przykład plaży i morza. To są promienniki na podczerwień, z tym, że to są takie, można nazwać też grzejnikami elektrycznymi.
W jaki sposób to działa?
To rozgrzewa się do około 100 stopni i to jest z kolei ogrzewanie wysokotemperaturowe i małopowierzchniowe, czyli grzejnik wymiaru palety, czyli 80x120, jest w stanie ogrzać takie pomieszczenie 18-19 metrów kwadratowych.
Czyli rozumiem, że to jest bardziej ekonomiczne niż tradycyjny grzejnik elektryczny?
Tak, dużo bardziej ekonomiczne, bo możemy to porównać do farelki. Zwykła farelka, którą znamy z każdego sklepu budowlanego, ma 2000 W, a ten grzejnik, o którym powiedziałem, ma 960 W. Czyli dwa takie grzejniki ogrzeją nam prawie 40 metrów. Jedną farelką, a jest taka moc odpowiednia jednej farelki, jedną farelką nie nagrzejemy 40 m2. Część z tych promienników ma w sobie wyświetlacz, ma pilot do zdalnego sterowania i ma też funkcję sterowania Wi-Fi, czyli bardzo jest przydatne w takich domkach letniskowych, gdzie na przykład wyjeżdżając z Lublina możemy włączyć ogrzewanie i po godzinie mamy już ciepło.
Jeżeli mówimy o cenie, jak to się kształtuje?
Promienniki podczerwieni z Wi-Fi są od 500 zł brutto w cenie końcowej dla klienta i to jest najmniejszy grzejnik, a wszystkie inne są po prostu droższe, maksymalnie do 900 zł.
500 zł, mówimy o jakich wymiarach?
60x60.
Czyli taki mały ekran telewizyjny czy komputerowy?
Tak, dokładnie tak. I to pozwala ogrzać pomieszczenie takie 4-5 m2, a z kolei już większy, na przykład 600 W, promiennik, on ma wymiar 60x100. On może nagrzać pomieszczenie 12 m2, czyli taką standardową sypialnię.
Takie grzejniki na podczerwień, promienniki ciepła nie wysuszają powietrza jak klasyczne farelki. Szybko nagrzewają się, ale też wszystko dookoła, dając takie bardzo przyjemne ciepło.
Dom i ogród.
I to wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie już za tydzień, w następną sobotę, kilka minut po godzinie 11. Miłego weekendu, przyjemnego wypoczynku i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Małgorzata Maksim, do usłyszenia.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.